Dobrze, to dzisiejsze słowo. Głosiłem 2 tygodnie temu o dalekiej drodze, 2 części. Skończyłem 2 tygodnie temu. Dzisiaj już nie będzie 3 części. Chociaż faktycznie tak jak Iza mówi, Bóg do nas mówi o cierpliwości, o czasie próby i żeby po prostu być wiernym i stać na ścieżce. Natomiast chciałem dzisiaj powiedzieć o miłości Bożej. Natomiast dowiedziałem się, że Janek głosił słowo jakieś o miłości tydzień temu. I podobno jakieś rewelacyjne w ogóle było. I w ogóle takie szerokie i z wszystkich punktów widzenia.
Z tabelką
jakąś była, w PDF-ie wrzucił na ten. Ja nie wiem, po prostu to było.
Owszem.
Jeden werset trochę słabo, nie? Dzisiaj. A słuchajcie, a co takiego powiedział, co was dotknęło? Tak, tak, że miłość wyraża się w taki sposób też, który może z pozoru, tak? Być odczytany inaczej. Tak rozumiem to. Coś jeszcze? Czyli hymno miłości, jak to Jezus realizował ten hymno miłości w swoim życiu? To było główne. Dobrze. Okej. Okay. Słuchajcie, ja bym chciał dzisiaj powiedzieć o miłości Boga do nas, ale do każdego z nas osobiście, indywidualnie. Okej? Okay? Bo wiemy wszyscy, tak jak zresztą tutaj słowo mówi, mam pierwszy werset, mogę go od razu przeczytać, że Bóg umiłował świat. Bóg ukochał wszystkich ludzi. W jaki sposób to zrobił? Że dał swojego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Posłał Syna na świat. Znamy kolędy, na Boże Narodzenie śpiewamy, opuściłeś pałacy, wybrałeś barłoki, tak? Albo jeszcze w innych kolędach jeszcze inaczej, że Bóg się uniżył, tak? My wiemy, którzy znamy Słowo Boże, że to wyglądało nawet jeszcze bardziej dramatycznie. Księga Izajasza, 53 rozdział mówi, że Jezus był wzgardzony, opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Więc Izajasz przedstawia tutaj taki obraz tego dania Jezusa nam nie w ten sposób, że On zszedł z nieba na ziemię tylko i że po prostu otrzymał ciało, które nie było może dla Niego wygodne, dla człowieka Boga, który żył przez grzechu, ale Izajasz mówi, że On doświadczył tutaj na ziemi kaźni po to, żebyśmy my mogli doświadczyć zbawienia. Piotr ten fragment cytuje w pierwszym swoim liście i mówi, że On na krzyż poniósł wszystkie nasze grzechy, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli, Jego ranami jesteśmy uleczeni. Więc wiecie, Bóg, On nas w ten sposób kocha, że daje swojego Syna po to, żeby cierpiał w miejsce nas. Czyli Jego miłość nie jest życzliwością okazaną nam, serdecznością, jakimś tylko nadmiarem łaski, ale jest była konkretną ceną do zapłacenia, którą musiał ponieść Jezus na krzyż jako ofiara. Kiedy Jezus przychodził na świat, to Jan Chrzciciel mówił, że oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Zanim Jezus przyszedł, był zwyczaj według prawa żydowskiego, że żeby było oczyszczenie z grzechów, musiał być zabity baranek. Musiała być przelana krew, on musiał złożony być na ołtarzu. I w ten sposób zakrywane były grzechy ludu przed Bogiem. Słowo Boże zresztą mówiło, całe prawo mojżeszowe mówiło, że nie ma żadnej formy oczyszczenia, czy to z grzechu, czy z innych rzeczy, bez przelania krwi, bez zapłacenia ceny, bez poniesienia ofiary. Krew oznacza, krew wylana z ciała oznacza zapłacenie ceny życia. Ta krew już nie może wrócić. Jest zapłacona cena życia. I teraz wiecie, Jezus, żeby wypełnić to, co było tylko cieniem rzeczy przyszłych, jako Syn Boży 2000 lat temu przyszedł na ziemię i oddał swoje ciało i swoje życie w miejsce nas. Żebyśmy my mogli powiedzieć dzisiaj, On, tak jak mówi zresztą cały Nowy Testament, On moje grzechy wziął na siebie i zaniósł na krzyż. To było w ogóle kosmiczne wydarzenie w historii świata. Jezus wcześniej, przez 3 lata około niecałe, chodził po ziemi i uzdrawiał ludzi. Głosił dobrą nowinę. Mamy Jego kazanie na górze, mamy całe Ewangelie. Okazywał miłość. Ludzie, którzy do Niego przychodzili, cały czas mówili, jeżeli możesz coś uczynić, to proszę, uwolnij mnie z trądu, albo daj mi wzrok. I on to wszystko mówił Czy ja chcę? Oczywiście, że chcę. Ja czynię to, co ojciec chce. Bądź uzdrowiony. I słuchajcie, przez całe 3 lata nie zrobił ani jednej złej rzeczy. Nie zgrzeszył. Nie zrobił niczego przeciwko żadnemu człowiekowi przez 3 lata życia na ziemi. Ale później skończył w strasznej kaźni. Mimo, że nie zapracował sobie na to. A wszystko dlatego, aby się wypełniły proroctwa, aby Bóg dokonał tego kosmicznego odkupienia całej ludzkości przez ofiarę Jezusa Chrystusa. W całym Piśmie Świętym to wygląda tak, że Bóg stwarza człowieka Adama w raju i mówi do niego, masz wolną wolę, możesz zrobić, co chcesz ze swoim życiem. Ale radzę ci, wybierz życie, bo tu jest drzewo poznania dobra i zła. Możesz zjeść z niego i wtedy poniesiesz śmierć i nie będziesz mógł żyć w tym raju. Wiecie, tam jest powiedziane, to jest pierwsza księga rodzaju, pierwsza księga Mojżeszowa, pierwsza księga Biblii, jest powiedziane, że to był ogród. Tam było mnóstwo drzew. Tam było mnóstwo owoców, zwierząt. To był po prostu, no, paradajs po prostu. Tam było wszystko. I tylko jedno drzewo było posadzone. Jedno. Ludzie czasami mówią i dyskutują, a dlaczego, gdyby tamten Bóg tego drzewa nie posadził, to on by nie zjadł, a gdyby nie zjadł, to by nie był wyrzucony. Słuchajcie, jedno drzewo, które było tylko dowodem tego, że człowiek ma wybór zdecydować o całym swoim życiu z wszystkimi jego konsekwencjami. Człowiek dokonał tego wyboru. Nie wiadomo, nie jest na Biblii, ani milczy, ile przedtem żył w tym raju, zanim dokonał tego wyboru. My tak jak czytamy szybko, to wydaje się, że pierwszego dnia od razu zjedli ten owoc, a tam nic nie jest napisane w Biblii. Nie wiadomo, kiedy on dokonał tego wyboru, ale dokonał tego wyboru, bo skusił go wąż. Nowy Testament mówi, że w ten sposób Adam oddał władzę nad ziemią szatanowi, któremu postanowił być posłuszny. I wtedy Bóg wypełnił słowo, które powiedział do Adama i Ewy, kiedy sadził ten ogród, kiedy sadził to drzewo i powiedział, okej, nie możecie teraz, jako osoby śmiertelne, bo wasza dusza jest nieśmiertelna, ale wasze ciała teraz będą musiały umrzeć, nie możecie żyć dłużej w raju i umieścił ich poza rajem. Ale po to przyszedł Jezus, żebyśmy my z naszym życiem mogli tam wrócić, przez to, że będzie przelana niewinna krew kogoś, kto jest doskonały. I tą osobą jest Jezus Chrystus. Teraz wiecie, w 3-sekundowym skrócie albo 5-minutowym przedstawiłem wam całą historię zbawienia. Ale to jest realność i prawda o naszym życiu. Wiecie, my często chodzimy w naszym życiu, ja tak często chodzę i później muszę doznawać odświeżenia po prostu w różnych trudnych momentach, ale my generalnie żyjemy, powiem wam, w taki sposób, jakby po prostu nasze życie miało polegać na ciągłym jego poprawianiu na lepsze. No, mam to i to już mam, i to już mam, ale bym jeszcze chciał mieć to. I jak długo tego nie mam, to nawet Pismo Święte mówi, że długie oczekiwanie to sprawia ból. Więc przychodzimy do kościoła i po prostu mówimy, Boże, pchnij mi to życie do przodu. Po prostu zrób coś. No to popraw, dzieci mi zbaw, daj mi pracę, uzdrów mnie, po prostu rozwij mój biznes, pobłogosław mnie w moim powołaniu. Wiecie, ale nie tak wygląda życie człowieka z perspektywy Pisma Świętego. My musimy zawrócić do Pisma Świętego. Według Pisma Świętego, bez Jezusa Chrystusa jesteśmy wszyscy straceni ze względu na nasze grzechy. Wszyscy, bez Jezusa, gdybyśmy byli, od razu idziemy drogą prostą do piekła. Nawet jeśli parę lat jeszcze tu mamy przeżyć. Więc Bóg tak umiłował świat, bo On wiedział, co grozi światu, co grozi ludziom, że dał swojego Syna, Jezusa, żebyśmy my, wierząc w Niego, wiedzieli, że wszystkie konsekwencje naszych złych wyborów, naszych grzechów, naszych ułomności spoczęły na Nim. Zostały zabrane z nas. Jeżeli miałbym to jakoś przedstawić, zilustrować nie tą historią sprzed 2000 lat, która jest też mocno eksploatowana przez religię, krzyże widzimy na każdej ulicy w Polsce, to więc po prostu my jesteśmy trochę tacy, jakby to powiedzieć, uodpornieni na tą historię zbawienia w Jezusie, w Jego krzyżu, a apostoł Paweł mówi, że on żadnej innej chluby nie znajduje w życiu, jak chlubić się krzyżem Jezusa Chrystusa. Chrystusem ukrzyżowanym, tak? Ale my mamy w naszej historii, w naszym religijnym kontekście mamy coś takiego, że my mówimy śmierć Jezusa, tak, 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 Wielkanoc, tak, Wielki Piątek i po prostu nas to jakoś nie dotyka. Ale gdybym miał to zilustrować jakąś historią tutaj, z naszego życia, na ziemi, to powiem wam, to są takie historie, że komuś grozi kara śmierci i ktoś może uratować tego człowieka, wchodząc w jego miejsce. To jest na takiej zasadzie, jak znacie historię może Maksymiliana Kolbego z czasów II wojny światowej, gdy wylądował taki ksiądz Franciszkanin, który wylądował w obozie koncentracyjnym i po prostu wybierali ludzi na śmierć głodową, za karę, za coś tam. I został wybrany człowiek, mężczyzna. Kiedy padło jego nazwisko, kiedy został wywołany, zaczął histerycznie płakać. Że on ma żonę, że ma dzieci, że jest młodym mężem, że on nie chce umierać. I wtedy Maksymilian Kolbe wyszedł do przodu, odważnie do tego oficera niemieckiego. On mówi, czego ty chcesz? On mówi, ja chcę iść za niego. I ten niemiecki, ten gestapowiec powiedział, dobrze, zamieńcie się. Ten wrócił do rzędu, a ten poszedł na śmierć głodową. Życie za życie. Jeżeli mamy dobrze rozumieć nasze życie, to dokładnie coś takiego stało się z naszym życiem. Byliśmy skończeni, dalecy od Boga, w naszych grzechach, bez nadziei na odkupienie, bez miłosierdzia, ponieważ nikt, Słowo Boże mówi, nie może przyjść do Boga i nie może uratować sam siebie. Ponieważ nasze grzechy krzyczą głośno przed Bogiem, że nie jesteśmy godni powrócić do Edenu. I wtedy na scenę wychodzi Jezus i mówi, ja biorę to wszystko na siebie. Wiecie, i jak czytamy Ewangelię, to widzimy, że to dokładnie w ten sposób się wypełniło. Jezus modlił się w Getsemane, w Ogrodzie Oliwnym, dzień przed, w noc, kiedy został aresztowany i wołał do Boga z wielką trwogą. To było wyjątkowe wydarzenie, ponieważ Jezus przez całe życie tak się nie modlił. On wołał do Boga i mówił, Boże, jeżeli może mnie ominąć ten kielich, to co ma nadejść, to ja proszę Cię, żeby mnie to ominęło. I jest powiedziane, że w tej modlitwie toczył bój tak, że jego pot zamienił się na krople krwi. Więc to była totalna walka, którą on tam toczył. I potem, kiedy został aresztowany, to już słowem nie chciał się nawet odezwać. Skończyły się kazania jego, skończyły się jego uzdrawianie, pocieszanie ludzi. Po prostu był, jak mówi słowo, jak owca na rzeź prowadzona. Wiedział, że to jest jego koniec i że te męczarnie za chwilę się zaczną. Potem był biczowany, opluwany, założono mu koronę cierniową, był wyszydzony, opluty, jego uczniowie pouciekali, zostawili go samego. Najbliższy, ten, który wydawał się być najlepszym materiałem na następcę, zdradził go, wyparł się go, powiedział, że on go w ogóle nie zna. I w samotności umierał na krzyżu. I teraz, kiedy wisi tam na krzyżu, to woła do Boga, coś, co też jest ciężkie do zrozumienia, że to może wyjść z ust Jezusa. On woła do Boga, Boże mój, Boże, czemuś mi opuścił? Człowiek, który jeszcze tydzień wcześniej chodził po ziemi i mówił, ja dokonuję rzeczy, które ojciec dokonuje. Ojciec miłuje swojego syna, to mówi Ewangelia Jana, możecie czytać. On mówi, ojciec wszystko objawia, co mam czynić i objawia mi to i pokazuje mi to. I ja nie czynię niczego, czego ojciec nie czyni. Bo ojciec umiłował syna i objawia mu wolę swoją. Tydzień wcześniej, tydzień później wisi na krzyżu i jest przekonany całkowicie, że Bóg go zostawił tutaj. I wiecie, co ja myślę? Tak jak mówi słowo zresztą, on został tam zostawiony przez Boga. Dlaczego? Bóg nie mógł już dłużej z nim mieć relacji, tak jak miał wcześniej z moim umiłowanym synem. Bo na jego ciele, na jego życiu spoczęły grzechy całego świata. I Bóg musiał odwrócić swoją twarz. I tak naprawdę Jezus, kto krzyczał na krzyżu, to wypowiadał nie stan emocjonalny tylko, ale wypowiadał proroctwo, wypowiadał objawienie, bo wiedział, że Bóg naprawdę go opuścił. I kiedy zawołał, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, to już potem się nie pomodlił o nic. Tylko jest powiedziane, wyzionął ducha i powiedział, wykonało się. Czyli zrobiłem swoje, poniosłem grzechy ludzi na krzyż i ich zbawiłem. Teraz wiecie, ja to mówię tak, w taki sposób fundamentalny, ale wierzę, że jeżeli nie sięgniemy po fundamentalną prawdę o naszym odkupieniu, która jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie, dzieje apostolskie mówią, że nie dano ludziom żadnego imienia, przez które mogą być zbawieni, jak tylko imię Jezusa. Jeżeli nie sięgniemy fundamentów naszego zbawienia, to później nasze przyjmowanie miłości od Boga również jest kulawe. Bo jeżeli Bóg nas zbawił nie przez Jezusa, ale przez jakiś tak akt miłosierdzia, pociągnął nas do siebie i mówi, widzisz bidulko, widzę, że się męczysz, biedna, to ci trochę pomogę. I ty po prostu tak odetchnęłaś z ulgą i mówisz, no i co ja mam teraz zrobić? No masz tu taki kościółek, takich ludzi, zobacz, miśki sobie robią na spotkaniu, ten ich pastor taki serdeczny, nawet trzy razy każe się ściskać. bądź z nimi, będzie ci fajnie. Jeżeli tak rozumiemy zbawienie, to później przechodzimy do kolejnych etapów życia, na których wyglądamy tylko jak po prostu, wiesz, głodne liski kolejnych kąsków błogosławieństwa. Że może tak jak kiedyś w momencie, kiedy przyszedłem do Boga, Bóg okazał mi trochę dobra, to może te dni znowu nadejdą, kiedy Bóg troszeczkę wyleje swojego dobra na mnie. I powiem wam, i to jest nieporozumienie. Bo jeżeli On raz nas wybrał i zapłacił cenę odrzucenia, śmierci, potępienia swojego syna, który jest powiedziane, zresztą też słowo mówi, że on po tej śmierci, on poszedł do piekła z tymi grzechami. I dlatego zajęło mu to 3 dni, żeby zmartwychwstać. Niewiele słowo mówi, w kilku fragmentach możemy to czytać, nie objawia nam wszystkiego odnośnie życia wiecznego, ale mówi, że faktycznie on zstąpił, żeby wyprowadzić jeńców, żeby tych, którzy jeszcze za czasów Noego, mówi słowo, żyli na ziemi, żeby im zwiastować dobrą nowinę. Nie wiem, to jest jakaś kosmiczna tajemnica, ale wylądował tam i zmartwychwstał, żebyśmy my dzisiaj wiedzieli, że nasze zbawienie, nasz ratunek, nasze odkupienie, miłość Boga do nas jest doskonała. Nie mająca żadnych braków. Wyobraź sobie inną sytuację, bo tu podałem Kolbego, ale wyobraź sobie inną sytuację. Że ktoś ma syna. To jest po prostu niewyobrażalne i dlatego jest to dobrym obrazem do pokazania Bożej miłości. Że ktoś ma syna i jesteś ty i chorujesz i potrzebujesz na przykład przeszczepu. Nie wiem, organu, który po prostu jest tylko jeden. Nie wiem, trzustka jest jedna, tak? I teraz ty mówisz: kocham cię bardzo, zabieram trzustkę mojemu synu, który umiera po tym i ona zostaje tobie wszczepiona. Ciężko to sobie wyobrazić. To jest w ogóle po prostu poza out of mind. Ale wyobraź sobie siebie, co ty czujesz do tego człowieka, który dał ci tą trzustkę, i co czujesz do jego dziecka. Jakie emocje ci towarzyszą, bo coś zostało ci dane zupełnie za darmo. Niedawno jakiś film na YouTubie widziałem, jakaś kobieta czy ojciec pojechali gdzieś na drugi koniec świata, bo ktoś się żenił czy wychodził za mąż, posiadając serce przeszczepione od dziecka, które umarło, tego rodzica, który właśnie się wybrał na to wesele. I mówi, chciał pojechać i zobaczyć, jak serce jego dziecka, nie wiem, zginęło w wypadku chyba samochodowym czy coś takiego, bije w sercu tych ludzi, którzy się teraz pobierają. Gdzieś jakieś ze Stanów do Australii, jakaś historia, tak. Jest pokazany filmik. A wiesz, ciężko sobie to wyobrazić. Ale właśnie to jest to, co Bóg zrobił dla nas. To jest właśnie to, co Bóg zrobił dla nas. Bo jest ostateczną ofiarę. Dał swojego syna i tobie mówi, dałem ci w nim wszystko. Dałem ci życie wieczne, dałem ci odkupienie od grzechów, dałem ci uwolnienie od życiowych nędz, trosk, biedy i on tam w tym ciele zabrał również wszelką chorobę. Dałem ci wszystko. Jeżeli tak patrzysz na swoje życie, to teraz zaczynasz inaczej już patrzeć w ogóle na Bożą miłość. Bo wtedy idąc przez życie, ty nie szukasz cukiereczków. Nie szukasz chwilowych odpowiedzi. Boże, pobłogosław mnie tu, Boże, pobłogosław mnie tam. Tylko przychodzisz i mówisz: Boże, dziękuję ci, że jestem w Chrystusie Jezusie. To też jest cytat ze słowa. Jestem błogosławiony wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W nim mam wszystko. A teraz proszę cię, otwórz oczy mojego serca, żebym zobaczył, jaka moc działa we mnie, że to jest ta sama moc, która Chrystusa wzbudziła z martwych. To jest moc Ducha Świętego. I jeżeli czegoś nie ma, czegoś bardzo pragnę, to proszę cię, naucz mnie wchodzić na te ścieżki. I już dłużej się nie modlisz, niech mnie pokropi twoje błogosławieństwo, tylko modlisz się: Boże, ja wiem, że to wszystko jest w zasięgu ręki, ponieważ w nim mam wszystko. Więc teraz mnie tylko naucz, jak ja mam wejść w ten obłok chwały. Bo nie wchodzę, bo coś nie tak robię, ale nie, już wyrzekam się mojego myślenia, że mnie nie kochasz. Ponieważ wiem, że mnie kochasz. Kochasz mnie do końca. Oddałeś wszystko za mnie. Halleluja. I teraz co mówi słowo o naszym dalszym życiu, które potem następuje? Jest powiedziane w liście do Kolosan: tak więc jak przyjęliście Jezusa Chrystusa Pana, tak w nim chodźcie. Czyli jaki był początek waszego życia z Bogiem, tak musicie kontynuować. Wiecie, moja historia nawrócenia jak wygląda? Ona wygląda w ten sposób, że byłem uczniem technikum leśnego, mieszkałem w internacie, miałem 19 lat, byłem w czwartej klasie, za 2 miesiące miała się skończyć rok szkolny i byłem w totalnej depresji. Nie wiedziałem, dokąd moje życie zmierza. Po prostu totalna rozwałka. Chodziłem jeszcze wcześniej, bo to był marzec, ale wcześniej, jeszcze w styczniu, lutym, chodziłem na długie spacery w las z nadzieją, że zamarznę, że zabraknie mi sił i nie wrócę. Na głodniaka głęboko w las, żeby zamarznąć. Zawsze wracałem jakoś i mówiłem sobie, przypominałem sobie ze Stachury wiersz, że najbardziej błogosławionym stanem w życiu człowieka jest zmęczenie. Bo powoduje, że mu jeszcze szare komórki zaczynają dobrze pracować i głupot nie potem. Więc jakoś z tego lasu zawsze zmoczony, przemarznięty wracałem, później chorowałem, ale jakoś nigdy mi się nie udało tam zamarznąć. I później w marcu, kiedy po prostu zaczyna się wiosna, ja spotykam ludzi, którzy w wagonie opowiadają mi takie rzeczy, jak ja dzisiaj tu opowiadam. I mówią mi, że oni, jeden były narkoman, drugi student Akademii Partyjnej tam w tym budynku, gdzie dzisiaj giełda jest, studiował wcześniej na Akademii Partyjnej. I oni po prostu opowiadają mi swoje historie, jak żyli bez Boga, jak się nawrócili. Ja 2 dni później idę przez las i mówię, Boże, ja chcę mieć zmienione życie. Ja chcę, żeby moje życie wyglądało zupełnie inaczej. To jest po prostu kanał. Zaczynam wołać do Boga, ale wołam, On nie odpowiada. Ja wołam, On nie odpowiada. Poczułem, że muszę zrobić coś radykalnego. Skręciłem w las. Klęczę na ściółce, mokrej w lesie i mówię, Boże, nie ruszę się stąd, jak mnie nie przyjmiesz do siebie. Jak nie uczynisz mnie teraz swoim dzieckiem, tak jak mówi Biblia, jak mi opowiadali ci goście. I wykrzyczałem to Bogu. I czekam teraz, co się ze mną stanie w tym lesie. Bo jak mówiłem, zmień wszystko w moim życiu, to nie dałem tej legendy, co to znaczy. Więc sam klęczę w tym, boję się ruszyć, bo radykalnie do Boga powiedziałem, ale boję się ruszyć, bo nie wiem, co teraz by miało się zmienić. Czy ja powinienem coś poczuć, czy może kolor włosów, nie wiem, po prostu, wiesz. Wszystko, tak? Powiedziałem Bogu wszystko. Po kilkunastu minutach zacząłem boleć plecy od klęczenia, wstałem, poszedłem do internatu i tak po prostu trochę w takim zamieszaniu, czy... Co ja świruję po prostu? Czy ja dresię do drzew, czy po prostu Bóg mnie wysłuchał? Ale słuchajcie, pierwszą osobę, którą spotykam w internacie, mój kolega z młodszej klasy, pająk, leśniczy dzisiaj, pod Pruszkiem mieszkający. Słuchajcie, jego spotykam i mówię mu, słuchaj, pająk. Jakub tak w ogóle miał na imię. Pająk, słuchaj. Spotkałem prawdziwy chrześcijan. A on mówi, a to będzie prawdziwi? Ja mówię, nie. Bo prawdziwi chrześcijanie są tacy, którzy wszystko oddają dla Boga, nic sobie nie zachowują i później całe życie żyją już dla Niego. Nic nie trzymając dla siebie. I zaczynam mu opowiadać o tym człowieku, który był narkomanem, w jeden dzień bez głodu wrzucił, o tym drugim w partii. Później mu opowiadam, wiesz, ja też klęczałem teraz w lesie przed chwilą. I on tego nie wytrzymał, nie? On po prostu tak popatrzył na mnie i mówi, wiesz co, Marek, weź, kiedy indziej sobie pogadamy. I wziął się z winą. I to było dziwne, ponieważ byliśmy bardzo dobrze zaprzyjaźnieni, on mi nigdy takiej rzeczy nie zrobił. Żeby im powiedzieć, że nie będzie mnie słuchał teraz. On się odwrócił i poszedł sobie. Ja wróciłem do pokoju i mówię, Boże, może to jest to. Może jakaś z tym nowym narodzeniem, może jak stałem się dzieckiem Bożym, to jakaś odwaga na mnie stąpiła. Słuchajcie, ja byłem chłopakiem w klasie, jak wszedłem do technikum w internacie, byłem najbardziej ściganym gościem w klasie. W pierwszej klasie, drugi, trzeci weekend, mieszkałem daleko w Elblągu. Ci, którzy mieszkali blisko na terenie województwa, to sobie co weekend jeździli do domu. Ja to raz na 2 miesiące byłem w domu, więc kiblowaliśmy w tym internacie po prostu w weekendy. Słuchajcie, jeden z pierwszych weekendów wchodzi taki drybel po prostu z 5 klasy, zabijaka taki, cześć koty, my już słyszeliśmy historię, co to może być. A on mówi, ty mały, masz plecak? Mam, pokaż. Ja mówię, Boże, plecaki będą zabierać. Wyciągam plecak. On mówi, o, dobry, nada się, idziesz ze mną. Ja mówię, gdzie? Idziemy do lasu, jest jesień, będziemy poroża szukać. Wiecie, bo jelenie zrzucają poroże. Będziesz chodził z plecakiem za mną, będziemy szukać. Poroże, to nie jest jeszcze tak źle, przejdę się z tym. Założyłem ten plecak, słuchajcie, poszliśmy po prostu do lasu, idziemy, a on mówi, tak w ogóle chciałem przy twoich kumplach mówić, ale nie idziemy po poroża. Tam jest taki stary poniemiecki cmentarz, znaleźliśmy z kumplami, wykopujemy czaszki, szlifujemy i sprzedajemy na bazarze. I ja już myślę, te czachy w moim plecaku. Mam 15 lat, jestem takiego wzrostu. Słuchajcie, ja poszedłem do technikum, byłem takiego wzrostu. Do mnie co... Raz w tygodniu przychodziła po prostu wychowawczyni na piętrze w internacie i mówi: Ciesiułka, przestań palić, bo już nigdy nie urośniesz. A ja mówiłem, po prostu, że ja nie palę. Jakbyś nie palił, nie byłbyś taki mały. Ale ja naprawdę nie paliłem. I słuchajcie, byłem ścigany. Pamiętam, jak z karnistrem po paliwo musiałem biegać po prostu na stację. Pustym, wiesz. Albo jak po papierosy, że przychodzili i mówili po prostu: masz tutaj, mają być trzy paczki, jeszcze reszta. Nie, a tam nawet nie było na te trzy paczki. I tego typu historie. I słuchajcie, ja w czwartej klasie przeszedłem ten internat. Chwała Bogu, że mieliśmy dobrą klasę, dobrych kumpli. Nie wiem, Bóg chyba mnie chronił. Ale wcale nie wyszedłem z takiego zachukania, wcale w jakoś wielki nie urosłem. Jak poszedłem na studia 5 lat po technikum, to byłem taki chudy, że jak Izy mama mnie zobaczyła już na drugim roku studiów, jak ja miałem takie portki, że miałem takie cienkie rurki, nie takie jak te to są po prostu jakieś wory. Miałem takie rurki cienkie i szelki takie, wiesz, z przodu i z tyłu. I mogłem, te szelki, to wiesz, ja mogłem się załatwiać bez rozpinania rozporka po prostu. To taki był po prostu, wiesz, dystansówka taka była. Jak jej mama mnie zobaczyła, to mówi... Jej później powiedziała, mówi: co? To jest mąż dla mojej po prostu córki? Iza była pełnej maści kobietą po prostu. Niczego jej nie brakowało i taki po prostu wykałaczka po prostu przy niej, po prostu z szelkami. Nie maści, że no, wszystkiego, nic jej nie brakowało, w przeciwieństwie do mnie w każdym razie. Byłem mały, chudy, piegowaty i w ogóle. I słuchajcie, i wtedy w tej czwartej klasie ja się nawracam, w tej czwartej klasie technikum nawracam się, Duch Święty na mnie wstępuje, jestem ochrzczony Duchem Świętym, modlę się językami i zaczyna w mojej klasie kumplom głosić Ewangelię, że oni muszą narodzić się na nowo, że oni muszą przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I słuchajcie, prawie cała klasa oddaje życie Jezusowi. Później przyjeżdżamy na jesienią do piątej klasy już, po wakacjach. Jest nas takich czterech w klasie ostro nawrócennych. My zaczynamy robić spotkania. W internacie mieszka 300 osób, 100 osób jest na naszych spotkaniach, wielbi Boga, modlimy się o uzdrowienia, wypędzamy demony i dwóch nauczycieli do nas przychodzi na nasze spotkania. Jako uczestnicy, prosząc o modlitwę. Po paru tygodniach przychodzi tam jeden nauczyciel, nauczycielka od fizyki i mówi: ale będziecie mieć ubaw, powiem wam, co się o was mówi w pokoju nauczycielskim. A w pokoju nauczycielskim dyskusja. Bo chłopaki rzucają palenie, wracają na noc do internatu, tylko mają ten jeden taki głupi zwyczaj przed ciszą nocną, jak cisza nocna jest o 22 i zamykają internat od środka, to my 9.15, 9.20 wszyscy, cała ta grupa idzie na strzelnicę myśliwską obok internatu i tam się przez 30 minut modlimy jak oszalali, wznosząc głosy do nieba. I później ciurkiem wracamy, grzecznie wchodzimy do swojego pokoju i idziemy spać. I ci wszyscy wychowawcy nie wiedzą, co się dzieje. Bo gdyby to była normalna, regularna popijawa, jakieś narkomaństwo, jakieś po prostu złodziejstwo albo coś innego, to oni by się nie czuli niebezpiecznie, bo oni z takimi rzeczami cały czas mają do czynienia w swoim zawodzie. A tu po prostu jak gąsienice wychodzą z internatu. Dzień dobry panie, dzień dobry, do widzenia, dzień dobry, gdzie widzicie? Na strzelnicę. Co wy tam robicie? Modlimy się. Wychodzą, te 20 minut grzecznie wracają, wchodzą do swoich pokoi. Słuchajcie, po prostu nikt nie może tego kumać. Ta nauczycielka od fizyki opowiada, że była narada wśród nauczycieli, co z tym zrobić. Oni usiedli i po prostu co z tym zrobić. Wiecie, to jest rok 87, więc to jest jeszcze 87, tak, jesień, z 87 na 88, więc jeszcze jest przed tymi wolnymi wyborami, jeszcze jest rok. Ja jeszcze gram na gitarze, żeby z rosyjskiego mieć czwórkę, to śpiewam piosenki na konkursie przyjaźni polsko-radzieckiej i nie umiem nic z rosyjskiego, ale z rosyjskiego zdaję maturę i dostaję piątkę, bo gram na gitarze w Miastku na festiwalu przyjaźni polsko-radzieckiej. Co prawda gram Zdrowaś Mario po rosyjsku, ale zaliczone po język. I słuchajcie, i po prostu... I oni nam opowiadają, i teraz ci nauczyciele mają Pietra, bo jest coś religijnego, tak? Jest komuna, to jest partia, to są różne rzeczy, no coś się dzieje, dokąd to zmierza? Kilka lat wcześniej, w 81 roku, był wielki strajk okupacyjny w tym internacie. ZOMO otoczyło cały internat, chłopaki się zamknęły, leśniki, dziki i po prostu przez kilka dni po prostu było brak dostępu. Więc oni się boją, co tu po prostu, co to z tego będzie? I jeden z nauczycieli, jeden z pedagogów wygłasza takie, nie wiedząc co mówi, my później taką mamy ubaw, bo on wygłasza takie orędzie. On mówi: słuchajcie, ja proponuję nie robić z tym nic. Będziemy się temu przyglądać. Na razie nie ma żadnych skutków ubocznych tego, tak? Jakiś tam, póki się modlą i nic się nie dzieje, obserwujemy. I słuchajcie, i wszyscy się na to zgadzają. Jak my usłyszeliśmy od tej naszej fizyczki to, że taka była rozmowa w pokoju nauczycielskim, to my prawie z krzeseł pospadaliśmy. Dlaczego? Bo dokładnie taka sama historia jest w Dziejach Apostolskich, kiedy Piotra i Jana uwięziono i była narada, co zrobić z tymi apostołami, zabić ich, zabronić im głosić Jezusa czy coś, to Gamaliel, jeden z mędrców żydowskich, wstaje i mówi: słuchajcie, zostawmy ich, bo my nie wiemy, co to jest. Jak to jest z Boga, to się okaże, że z Bogiem walczymy, a jak od ludzi, to się samo rozejdzie i nie potrzeba z tym walczyć. Więc jak my słyszymy ten tekst od fizyczki, to nam się po prostu nogi uginają i mówimy: wow, to są Dzieje Apostolskie, my jesteśmy w Bożym przebudzeniu, w tym, co powinno się dziać. I słuchajcie, i tak się zaczyna moje życie z Bogiem. I ja nie wiem, gdzie ono później to życie skręca, w których latach ono skręca, ale prawdopodobnie sukcesywnie, ponieważ stygnięcie jest naturalną rzeczą w tym świecie, że ja później zaczynam do Boga już nie żyć tak, jak tutaj żyłem, tylko zaczynam żyć w miejscu: Panie Boże, pobłogosław, daj mi to. Słowo Boże mówi: jak przyjęliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Przypomnij sobie, jeżeli jesteś narodzony na nowo, przypomnij sobie, jak radykalna to była decyzja. I trzymaj się tego i w ten sposób żyj. Jeżeli nie oddałeś swojego życia Jezusowi jeszcze, nie jesteś narodzony na nowo, to zrób to tak, mając na myśli to, co Jezus zrobił. Wiesz, ja kiedy oddawałem życie Jezusowi, to miałem na myśli przemianę mojego życia. Miałem życie bez sensu, chciałem mieć sensem. Tak to rozumiałem. Bóg to zaakceptował. Dopiero rok później byłem na zjeździe, zlocie takich odnów charyzmatycznych i człowiek głosił o zamianie, która dokonała się na krzyżu. Że Jezus tam poszedł po to, żebym ja nie mógł tam pójść. Dla mnie to było szokiem, że ja rok po nowych narodzinach dopiero dowiedziałem się tych fundamentów Ewangelii, że to była zamiana. Że to była zamiana. W moje miejsce On cierpiał. Ale od tamtego momentu fundament Ewangelii został we mnie utwierdzony. Bo przez ten pierwszy rok ja jechałem na fali. Bóg dał mi kopa. Nadał nowego sensu mojemu życiu. Po roku objawienie ze Słowa przyszło. Zresztą to jest naturalne, bo Słowo Boże mówi, że my wzrastamy w objawienie. Bóg otwiera nasze oczy i coraz więcej rozumiemy. Więc doszedłem do miejsca, że ja wiedziałem, że to jest zastępstwo. I dzięki temu później, kiedy cokolwiek się działo w moim życiu, problemy, choroby, problemy z rodziną, ze służbą, z funkcjonowaniem, ze studiami, ja wiedziałem, że to nie ma wpływu na to, czy ja żyję z Bogiem, ponieważ odkupienie dokonało się w Jezusie, a nie we mnie. Wiesz, jeżeli my rozumiemy fundament zbawienia i fundament Bożej miłości do nas, to my również będziemy w stanie pokonać przeciwności, które napotykamy na drodze naszego życia. Bo będziemy mieć właściwy punkt widzenia, będziemy mieć właściwy stosunek do tych problemów. Jest taki fragment w liście do Hebrajczyków, mogę wam go przeczytać, nie mam go na slajdzie, trudno, ale to słowo dzisiaj jest takie inne, być może przez tego anioła tak czuję, który tutaj jest z mieczem. Stoi. W liście do Hebrajczyków czytamy. Teraz nie znajdę go. A, bo ty Mateusza otworzyłem. To w tym Mateusza nie znajdę. On również, Jezus, miał udział w krwi i ciele. To jest drugi rozdział listu do Hebrajczyków, 14 wiersz. Skoro zaraz dzieci mają udział w krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Kiedy ty przyjmujesz zbawienie, to wiesz, że jesteś uwolniony od śmierci. Masz życie wieczne. I w tym momencie zaczynasz żyć inaczej. Zaczynasz żyć jak nieśmiertelny. Ponieważ uwierzyłeś, że ten, który pokonał śmierć swoją własną śmiercią, Słowo Boże mówi, że on zabrał klucze śmierci i piekła diabłu. Prawdopodobnie wtedy, jak tam zstąpił. Ty masz życie wieczne i teraz nikt ci nie może tego życia zabrać. I powiem wam, to jest po prostu zupełnie inna jakość życia. Wtedy jak patrzysz na problemy, które cię otaczają? Wtedy z śmiałą odwagą przychodzisz i mówisz: Boże, jestem Twoim dzieckiem. Proszę Cię o to. Co Jezus mówi o tym? Jezus mówi, że ja odchodzę, ale dam wam Ducha Świętego, żeby radość wasza była pełna i żebyście mogli z odwagą modlić się i otrzymać to, o co prosicie, żeby radość wasza była pełna. Więc On nam daje prawo. Ale druga rzecz jest taka, że w tym momencie, kiedy nawet nie dochodzi tu do nas jeszcze, to możemy wołać: Boże, to gdzie ja muszę być, w jakim miejscu mojej wiary, mojego życia, mojego nastawienia, żeby to jednak się otworzyło nade mną? I już nie walczysz o rzeczy fundamentalne, ponieważ wiesz, że fundamentalne twoje zbawienie, twoje życie wieczne, twoje bycie po stronie Boga jest kwestią zamkniętą. Więc dobrze, wracamy do tego Kolosan. Jak więc przyjęliście Chrystusa Pana, tak w Nim wchodźcie. Jak? Wkorzenieni weń. Zbudowani na Nim. Utwierdzeni w wierze, jak was nauczono. Składając nieustane dziękczynienie. Iż my, jak mamy takie religijne wyobrażenie o życiu z Bogiem, i słyszymy, że ktoś nam mówi, no, ewangelizujemy kogoś i mówimy mu, żeby zaczął żyć z Bogiem, tak? No to on myśli, że musi coś poprawić w swoim życiu. Może trochę mniej tego, trochę więcej tego, wiesz, tak. Żeby to jakoś, wiesz, tego szaleństwa życiowego nie było za dużo. Może trochę mniej alkoholu, może trochę bardziej pracowitym być. Może się z mamą pojednać, nie wiem. Ale nie, my głosimy inną Ewangelię. My głosimy Ewangelię, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Będziesz zbawiony, będziesz narodzony na nowo i twoje grzechy zostaną zabrane na krzyż. Nie będziesz musiał się poprawiać. Będziesz wydawał owoc tego odkupienia w swoim nowonarodzonym życiu. I teraz, to już byśmy mówili, i teraz wchodzenie w to życie dalej, tak jak tu jest powiedziane, jak przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie, ono nadal się odbywa według tych rzeczy. Co jest tu powiedziane? Wkorzenieni w Niego, zbudowani na Nim, utwierdzeni w wierze, składając dziękczynienie. Słuchajcie, cztery rzeczy, które tu są wymienione, żadna z nich to nie jest o poprawianiu swojego życia, swojego bytu. Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Zawsze umyci, zawsze uczesani, zawsze mili dla innych, uczący się, ładnie, cierpliwie, uczciwie pracujący, żebyście wydawali ładne świadectwo, żeby ludzie naprawdę widzieli, że do Jezusa należycie. Tu nie jest to powiedziane. To są rzeczy, które warto mieć i które Bóg nam obiecuje, że jako owoc Ducha Świętego powstaną w naszym życiu, ale tu jest powiedziane o czymś zupełnie innym. Wczoraj to nagrałem w filmiku, tym krótkim, zachęty do modlitwy o wiatrołap, że nasze życie z Bogiem nie jest już tutaj dłużej życiem na ziemi. Żeby nam się nie myliło. My myślimy, przyjąłem Jezusa jako Pana i teraz mam w Nim chodzić. I teraz sobie myślimy, jak mam w Nim chodzić. I myślimy sobie właśnie, co, trzeba życie zorganizować, trzeba się hajtnąć, trzeba pójść do pracy, trzeba to jakoś wszystko ogarnąć. Nie. Tu jest powiedziane, jak to życie ma wyglądać. Mamy być wkorzenieni w Niego. Co to znaczy wkorzenieni w Niego? Wkorzeniona roślina pobiera pokarm z tego miejsca, w które jest wkorzeniona. Drzewka po lesie nie biegają. Nawet warzywka nie biegają po ogródku. Wkorzenienie polega to, że jesteś umieszczony w jednym miejscu, stamtąd czerpiesz soki, żeby wzrastać. Więc teraz nasze życie ma polegać na tym, że ja jestem coraz głębiej w Bogu. Coraz bardziej się w Niego zapadam. Apostoł Paweł nazywa to w ten sposób, że mówi, że żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I mówi, a Jan Chrzciciel, kiedy mówi o stosunku do Jezusa, to mówi, ja muszę maleć, a On musi wzrastać. Więc wkorzenienie w Jezusa to jest oddawanie swojego życia, żeby wziąć Jego życie do naszego życia. Powiedzcie mi, co to ma wspólnego z wczesnym wstawaniem rano, troszczeniem się i z wieczną bieżączką życia? To nie ma nic wspólnego. W ten sposób nic nie zbudujemy. Jeżeli mamy coś zbudować, to musimy budować w duchu. Bo mamy duchowe życie w Chrystusie. Więc jeżeli mamy wzrastać, to musimy sprawdzać, jak głęboko sięgają nasze korzenie. Jak bardzo jesteśmy uzależnieni od Jezusa na naszych drogach. W tym tygodniu modliłem się, jak wiecie, lubię taki temat planowanie. To wy wiecie, że lubię planować. Lubię mieć plany, lubię przewidywać rzeczy. Modliłem się w tym tygodniu i to słowo ciągle wracało. I tak jakby Bóg do mnie mówił, Marek, męczysz mnie tymi swoimi planami. Ja mówię, Panie, ale plany są dobre, przecież to po prostu jest w słowie, też jest pokazane, że dobrze rzeczy zaplanować i tak dalej. Tam, wiecie, tam moja kołczersko-pseudomenadżerska natura się tam z Bogiem próbowała dyskutować. Więc w końcu skapitulowałem i mówię, dobrze, Panie, to powiedz mi, to podaj mi swoją pozytywną definicję, co to jest plan. I słuchajcie, to przyszło tak, jak po prostu pam! Jakbym na deskę nadepnął, na budowie po prostu, wiesz, wyskoczyła. Bóg mi powiedział, najlepszy plan, to kiedy słuchasz ciągle Ducha Świętego.
Amen.
Rozumiesz? Bo to jest wkorzenienie w Chrystusa. A twoje planowanie i kombinowanie to jest troska, znój i ból. Czy ja mówię o nieodpowiedzialności? Nie. Ja mam dwójkę dzieci. Wiozę mnie na wakacje, teraz muszę je przywieźć z wakacji. Jak je przywiozę z wakacji, będę musiał je karmić. A że przywiozę je w dzień wolny od pracy, to muszę dzisiaj albo jutro zrobić zakupy, jedzenie. Żeby jak przyjdą, żeby mi szarańcza kwiatków nie zjadła w domu. Więc jakieś, ja nie mówię o nieodpowiedzialności, coś trzeba zrobić. Ale jeśli chodzi o po prostu o życie z Chrystusem, to ono nie na tym polega, że sobie zaplanujesz do jakiego kościoła będziesz chodził, że po prostu zaplanujesz sobie, w co się zaangażujesz, a w co nie zaangażujesz, gdzie sobie poustawiasz płotki i barierki, żeby się poczuć bezpiecznie w swoim życiu, bo to nie ma nic wspólnego z życiem z Bogiem. Jeżeli przyjęliście Chrystusa, to chodźcie w Nim. Jak? Wkorzenieni. Po drugie, zbudowani na Nim. Zbudowani na skalę. Żeby życie się nie zachwiało. Jezus mówi, jak budować na skalę? Budujesz na skalę wtedy, kiedy czytasz słowo i zaczynasz je stosować w swoim życiu. To jest budowanie na skalę, tak mówi Jezus. Tu się wszystko zgadza, bo Jezus jest słowem, a słowo jest skałą, więc skałą jest słowo. To jest jedno i to samo. Więc jeżeli chcesz, żeby twoje życie się nie zachwiało, musisz być zbudowany na słowie. Tak zacząłeś. Usłyszałeś Ewangelię zbawienia, usłyszałeś skałę, uwierzyłeś w skałę, i dzisiaj jesteś narodzony na nowo. Chcesz kontynuować w taki sam sposób? Musisz być wykonawcą słowa. To znaczy, kiedy słyszysz jakieś poselstwo, to musisz wiedzieć, że to jest prawda i ty teraz musisz coś z tym zrobić. Tu jest potrzebny trzeźwy umysł. Jest taki fragment, chciałem wam go dzisiaj zacytować, z Ewangelii Jana, 10 rozdział, 10 wiersz. Powiem wam, że w pierwszych latach mojej służby, jak się narodziłem na nowo, jak głosiłem kazania i świadectwa, to prawie każde kazanie od tego zaczynałem. Albo przeplatałem to. Od wielu lat tego nie przeplatałem i żałuję. W Ewangelii Jana 10:10 Jezus objawia swoją naturę uczniom i naturę diabła i mówi: złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Wiesz, Bóg mi pokazał, że to jest słowo, które musi być zastosowane w moim życiu. To znaczy tak, Bóg dał mi nowe życie. Napełnił mnie Duchem Świętym. Słowo Boże mówi, że ten, który mieszka w nas, jest większy niż który jest w świecie. I teraz mówi mi, że szatan, który chodzi wokół mnie, jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć, to jest z Piotra akurat, listów, że ja muszę mu się przeciwstawić mocnej wierze. Dlaczego polegamy często w naszym życiu? Dlatego, że nie walczymy. Wiecie, to słowo, które Monika dzisiaj mówiła o tym aniele i mówiła o tym, że jest czas po to, żeby się przeciwstawiać, żeby walczyć, to jest właśnie o tym mowa. Myślimy tak, Jezus mnie zbawił, Jezus mnie kocha, pupcia siad. I nawet nie wiesz, kiedy cię po prostu dopadnie. I po cichu skonsumuje. Trzeba mu się przeciwstawić mocnej wierze. Amen. Dlatego jak przyjęliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Musisz coś zrobić. Kiedy słyszałeś Ewangelię, to usłyszałeś: oddaj swoje życie Jezusowi. Tak usłyszałeś. Co zrobiłeś? Pomyślałeś o tym? Rozważyłeś to? Czy oddałeś? W końcu oddałeś życie Jezusowi. Zostałeś wykonawcą tego słowa. Dlatego dzisiaj trzymasz swoje zbawienie i ci go nie odbierze, bo masz je w Jezusie. Jeżeli tak zaczęliśmy, to tak mamy kontynuować nasze życie z Bogiem. Coś nie idzie? Pierwsza rzecz, którą należy zrobić, należy po prostu zacząć szukać Boga, szukać Jego Słowa i podążać za instrukcją Ducha Świętego, co zrobić w tej sytuacji. My często szukamy, żeby ktoś nam powiedział, że będzie dobrze. Bo to potrzebujemy tego jak kaniacz dżdżu. Po prostu, że będzie dobrze. Ale powiem wam, cała Biblia mówi, że będzie dobrze. Od początku do końca mówi, że będzie dobrze. Ale pytanie jest, co my zrobimy? Utwierdzeni w wierze. Skąd jest wiara? Wiara jest ze słuchania słowa Chrystusowego. List do Rzymian, 10:17. Utwierdzeni w wierze, czyli utwierdzeni w słuchaniu. Co Bóg mówi? Na jaki temat mówi? Gdzie mnie prowadzi? Gdzie mnie posyła? I wreszcie, na koniec, składając nieustanne dziękczynienie. To jest tak, jak mamy żyć. Słuchajcie, kazanie miało być o miłości Bożej. A wyszło o naszym życiu w Chrystusie, życiu zbawionym, ale niech to tak zostanie. Tu jest na koniec powiedziane, że składając nieustanne dziękczynienie. Kiedy uczniowie pytali się Jezusa, jak mają się modlić, to on im powiedział. Mateusza, macie to, możecie czytać. Tak zwana modlitwa Ojcze Nasz, chociaż nie miała to nigdy być formułka do wyklepania, ale pokazany model, jak mają się uczyć, jak mają się modlić. Jest powiedziane, że kiedy się modlicie, mówcie tak, święć się imię Twoje. A na koniec tej modlitwy jest, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Często nasze modlitwy nie doznają przebicia, ponieważ są modlitwami ciągle o chleb powszedni. Tu w liście do Kolosan czytamy, że jak przyjęliśmy Chrystusa, tak mamy w Nim chodzić, składając nieustanne dziękczynienie. Więc dziękczynienie jest początkiem i końcem każdej modlitwy. Tak, biorąc ten przykład modlitwy Ojcze Nasz. Więc teraz tak, jak przyjęliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Diabeł chodzi jak lew ryczący, szukając kogo, by pochłonąć. Co zrobisz? Co zrobisz? Podejmiesz walkę o wiarę? Wrócisz do miejsca swoich nowych narodzin i zaczniesz tak, jak wtedy zaczynałeś radykalnie? Powiem, w większości przypadków to jest jedyne słuszne wyjście. Jestem dzieckiem Bożym albo nie jestem dzieckiem Bożym. W momentach wątpliwości rozglądasz się dookoła i myślisz sobie, a czym ja w ogóle się różnię od tych ludzi, którzy wokół mnie tutaj w świecie są? Co mnie wyróżnia? Czasami po prostu ciężko znaleźć różnicę. My żyjemy, oni żyją. My mamy kasę, oni mają kasę. Oni nie mają kasy, my nie mamy kasy. Nie wiadomo, jak to wszystko się przeplata, te szczęścia i nieszczęścia. Jak to wszystko biega? Zastanawiasz się. Ale powiem ci, to ty decydujesz, czy ty się wyróżniasz. Bo ty masz Słowo Boże i ty masz wiarę. Oni tego nie mają. Niewierzący człowiek ci nie powie i powie, ale ty masz dobrze, ty masz Boga przynajmniej. Nie widziałem takiej sytuacji, żeby niewierzący gratulował wierzącemu w ten sposób. Bo to by oznaczało, że już jest gotów, żeby samemu zostać osobą wierzącą. To ty jesteś narodzony na nowo i ty masz swojej duszy dopowiedzieć, kim ty jesteś i powiedzieć światu wokół Ewangelię Chrystusa przez to, że żyjesz tak, jak Bóg mówi, jak zacząłeś życie. Więc słuchajcie, Bóg umiłował świat. Jak? Dał swojego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Amen. I słuchajcie, my toczymy bój w naszym życiu, bój o wiarę, bój o to, żeby wypełnić wolę Bożą w naszym życiu. Jest mnóstwo różnych rzeczy i słuchajcie, zdobądźmy się na to, żeby to rozpocząć. Inaczej cały czas będziemy lawirować pomiędzy wydarzeniami bardziej bądź mniej zachęcającymi w naszym życiu. Słuchajcie, ja jestem pastorem 30 lat prawie, więc przychodzą ludzie i mówią, pastorze, jaki ten wasz kościół jest fajny, jak ja to lubię przyjeżdżać. To ja się bardzo cieszę. To fajnie. To po prostu lepiej takie rzeczy słyszeć niż takie, że co ja tutaj robię. Więc spoko.
Zmień ten kościół.
Ale po prostu więc ja słyszę takie teksty, tak? Ale powiem ci, to nie od tego zależy życie człowieka. Bóg cię zaprosi na różne uczty. Zaprosi cię do tego kościoła, na taką konferencję, na takie wydarzenie, żeby posłuchać taki świat, żeby taką niezwykłą książkę przeczytać. Ale po tym wszystkim jest czas na ciebie. Jest czas na ciebie, żeby podnieść swoje ręce i wielbić Boga jak wariat. Za wszystko, co otrzymałeś w Jezusie od Boga. Wypisać sobie wszystkie obietnice, ile tutaj ich jest w Słowie, i zacząć to wypowiadać nad swoim życiem. Bo to jest to, do czego Bóg nas przeznaczył. List Efezjan zaczyna się od modlitwy apostoła Pawła o Efezjan i on mówi, że nie przestaje dziękować za nich, modlić się i modlić się, żeby zostały otwarte oczy ich serca, żeby zobaczyli nadzieję swojego powołania i moc, jaka w nich działa, że to jest ta sama moc, która Chrystusa wzbudziła z martwych. Więc Paweł pisze do Efezjan, nie modli się o nich, żeby mogli sobie wreszcie wybudować swój kościółek, bo się spotykają po domach i taka trochę bieda, a tam taką działeczkę wyrwali i żeby im starczyło na cegły i dach. Albo coś innego, żeby o chlebek, żeby coś tam, żeby im nie zabrakło. Albo jakieś inne troski i tam błogosławi kogoś. Tylko on od razu przechodzi do sedna i on mówi, że od kiedy usłyszał o ich wierze, to on właśnie w ten sposób się modli, żeby oczy ich serca zostały otwarte na Boże drogocenne obietnice. Jak wiele mamy w Chrystusie i jak mało z tego korzystamy. taki mąż Boży, który dzisiaj nie żyje, jeden z nauczycieli wiary, opowiada, że w latach 60. się ożenił i jego teść powiedział mu po ślubie, że w związku z tym ślubem kupi mu nowy samochód. I żeby go sobie wybrał, płaci każdą cenę, musi wybrać sobie najlepszy model dostępny na rynku w Teksasie. I on po prostu prześledził, po prostu przejeździł te salony, wszystkie przejrzał, znalazł. Zadzwonił do teścia, teściu wystawił czek, przyjechał do domu, wstawił do garażu, był zachwycony, że ma najlepszy samochód po prostu w Teksasie, jaki jest w sprzedaży w tej chwili. I w tym samym tygodniu coś robił sobie kawę, radio grało, nie usłyszał, czego jest reklama, ale usłyszał końcówkę. Jak speaker wymieniał cechy super nowoczesnego samochodu, wszystko posiadającego już. I mówi, musisz go mieć. I on mówi, że w tym momencie, jak robił tą kawę, mówi, coś w nim zamarło. Mówisz, Boże, tyle szukałem, chciałem kupić najlepszy. I się okazuje, że mogłyby jeden dzień poczekać, albo dwa, bo coś wchodzi na rynek i teraz po prostu, a teściu chciał zapłacić za wszystko. I mówi, że jak to robił tą kawę i tak zamarł, nagle reklama dobiegła do końca i padła jaka nazwa jakiego samochodu? Tego, który stał u niego w garażu. Jak to się ma do naszego życia? A dokładnie tak samo. Mówimy, Boże daj, Boże daj, Boże daj, Boże daj. Boże daj, to mi daj, to mi daj, to mnie błogosław. A Bóg mówi, halo, zajrzyj do garażu. Ktoś się dobrze wyspał. Rozumiesz? Zajrzyj w Boże obietnice. Zobacz, co tam jest i wyciągnij to i zacznij z tego korzystać. Amen. I Bóg cię będzie błogosławił przez to, co już ci dał w Jezusie Chrystusie. Amen. Bóg ma dla nas mnóstwo rzeczy, którymi chce nas obdarzyć. I chce przełom dać do naszego życia. I chce nas wyprowadzić do nowych miejsc. Ale potrzebujemy po prostu zobaczyć środek Ewangelii. Istotę Jego. Zobaczyć, co tam jest. I zacząć wojować. Wiesz, czasami dopiero w momencie jakiejś straty my zaczynamy zauważać, że czegoś nie zrobiliśmy. Ja miałem taką historię, to był rok 1996. Po 3 latach mojego bycia pastorem. Byłem pastorem, byłem odważny, tak jak teraz, może nawet bardziej. I z dnia na dzień wystąpili przeciwko mnie ludzie z tej samej społeczności, z tej samej grupy i mi powiedzieli, że mój czas jako bycia pastorem się w tej społeczności skończył. Właściwie jeden człowiek, ale tam miał paru pomocników. W tej sytuacji, w której się znalazłem, to był 96 rok, to wiecie, to kupa lat, 21 lat temu już. W tamtej sytuacji nie wiedziałem, co zrobić. Po prostu byłem załamany. Wiedziałem, że nie chcę walczyć z ludźmi, a tym bardziej o Boże rzeczy. Stwierdziłem, że w temacie, w Kościele takie rzeczy są niemożliwe, żeby się działy. Po prostu Bóg jest dobry, chrześcijanie to są dobrzy ludzie, Bóg jest dobry i złe rzeczy dobrych ludzi nie spotykają. Ja po prostu byłem w ciężkim szoku, że coś takiego mnie spotkało. Pomodliłem się i dzisiaj wierzę, że dla potrzeby ulgi w tamtym momencie powiedziałem, dobrze, to ja rezygnuję, Bóg ma dla mnie pewnie inne, lepsze plany. I zapłakała, mówiła mi, że robię głupotę straszną. Już po roku ludzie z tego kościoła przyszli i powiedzieli, Marek, coś ty narobił. Trzeba było tamtego pożegnać się z tamtymi ludźmi, a po prostu być z nami, z całym kościołem. Ci ludzie, którzy ten kościół, człowiek, który przejął ten kościół, później wszyscy ludzie go opuścili już w ciągu kilku lat. Koszmarna decyzja. Po paru latach myślałem sobie tak. Z Izą rozmawialiśmy. Mówiliśmy, Boże, przecież Ty do nas mówiłeś, że relacje są tak ważne. Gdybyśmy my wtedy mieli przyjaciół, innych pastorów, gdybyśmy my byli otwarci na pomoc, gdybyśmy mieli szacunek dla starszych ludzi od nas chociażby, bo ja wtedy miałem 28 lat. I my byśmy w tej sytuacji kryzysu wzięli telefon, pojechali, zapytali się, co zrobić w takiej sytuacji. Gdzie to jest stany tekst. Że po szkodzie my zaczynamy nabierać mądrości w przyspieszonym tempie. Dzisiaj, od tamtej pory mamy taką lekcję i mamy z Izą, że każda ważna decyzja fundamentalna dotycząca naszego życia, dzieci, pracy, mieszkania, rzeczy, które są absolutnie decydują na lata o naszym życiu, nie podejmujemy ich, jeżeli się nie skonsultujemy ze sobą. A druga rzecz, że nigdy nie będziemy uważać, że jesteśmy w jakikolwiek sposób ekskluzywni. Że my wiemy lepiej, co nam będą inni uczyć. To był straszny grzech. I to się stało, to ten fundament tych dwóch rzeczy przynajmniej został założony 21 lat temu. Już więcej nie spotkaliśmy takiego kryzysu na swojej drodze. Ale ja wiele razy sobie myślałem, wie Boże, jak ta sytuacja by się potoczyła, gdybym ja przed tą sytuacją miał starszych ludzi wokół siebie. To znaczy, to nie było to, że ja ich nie mogłem mieć, ja ich mogłem mieć, gdybym miał właściwą postawę. Gdybym ja po prostu nauczył się słuchać mojej żony, co ona po prostu mówi i zwraca moją uwagę na pewne rzeczy. Ja po prostu w tym bigosie nie był. Co było po prostu totalną, wiesz, ładnie gręgolada, po prostu my zanim żeśmy drugi raz stanęli z powrotem mocno na nogach, żeby służyć Bogu, to trochę czasu musiało upłynąć, żeby odwaga w ogóle wróciła. Byliśmy po prostu jak kołkiem osikowym przybici do ziemi po tamtej akcji. Nieufający ludziom, nieufający sobie, swoim decyzjom. Ja sobie myślałem, co by było, gdyby? Słuchaj, takich sytuacji w życiu my mamy całe mnóstwo. Dzisiaj jesteś w tym miejscu i coś jest za miesiąc w twoim życiu. Ty tego nie widzisz. Ale dzisiaj Bóg ci mówi, żebyś żył w Chrystusie. Tak jak Go przyjąłeś. Wkorzeniony w Niego, ugruntowany, utwierdzony w wierze, modlący się, składający nieustanne dziękczynienie. Amen. Wtedy będziesz w stanie, kiedy spotkasz wroga na swojej drodze, odeprzeć jego atak. Amen. Dobrze mówię? Okej. Moja żona tak patrzy na mnie. Okej. Dobrze. Dobrze, to już będę kończył. Miało być o miłości Bożej, jak Bóg umiłował świat, a umiłował, ale chciałbym was zachęcić do tego, żebyście po prostu, żebyście swoje zbawienie traktowali poważnie. Żebyście traktowali swoje zbawienie poważnie. Żebyście wiedzieli, co tam się stało i żebyście je sprawowali. Bo Słowo Boże mówi, że nasze zbawienie sprawujemy. Tak jak sprawuje się służbę w świątyni. Gdzie nie robimy, nie mamy żadnej świątyni, kielichów, ofiar, baranków, kadzideł, ale sprawa sprawowania naszej służby jest aktualna. Więc jest nasza odpowiedzialność przed Słowem, żeby pewne rzeczy po prostu robić. Każdego dnia. Składając dziękczynienie, wkorzeniając się w Niego, słuchając obietnicy, patrząc, co się dzieje. Pamiętam jakiś czas temu, chyba z rok, czy ktoś, jakaś osoba do mnie napisała z kościoła, napisała do mnie, że zauważa coś takiego, że coś się tak dziwnie dzieje w niej w domu. Coś się tam po prostu zaczęło nie układać. I napisała mi tak. Czy wydaje ci się, że Bóg może mnie prowadzić do walki duchowej? Było bardzo fajne. Ja po prostu od razu odpisałem. Mówię, tak, na to wygląda. Bóg pokazuje problem. On staje się oczywisty. Ty masz wiarę w swoim sercu, żeby zacząć się o to modlić. Być może już czas powstać i zacząć po prostu gonić kusego ze swojego życia, żeby po prostu nie skakał po twojej głowie i twojej rodziny. Amen?